Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, dziś naszym specjalnym gościem jest pan Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dziś to nasze spotkanie będzie poświęcone pamięci, aż trudno powiedzieć, prawda? Świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Ile lat panowie się znali?
Kiedy mam rozmawiać o profesorze, powinniśmy zacząć naszą audycję od Szczęść Boże. On tak jak
tak,
na
zawsze
Śląsku,
tak zaczynał, rzeczywiście.
Na Śląsku tak się ludzie jeszcze witają, czy w Austrii, grüß Gott, no to profesor zawsze witał się Szczęść Boże, Dasz Bur, to był jego taki znak rozpoznawczy. Ale też to wynikało z tej jego wielkiej życzliwości, którą darzył każdego człowieka, którego spotykał. Żeby o nim mówić, to mimo tego smutnego czasu, to jednak ja widzę jego uśmiechniętą twarz. Uśmiechniętą twarz człowieka, który całe życie poświęcił swojej pasji, nauce. On zawsze powtarzał, uczcie się. I bardzo mu zależało, żeby się doskonalić, żeby właśnie pogłębiać wiedzę, żeby podejmować decyzje w oparciu o jak najlepsze dane i wiedzę. Ja pana profesora poznałem i zacząłem dla niego pracować w 2006 roku. Dostałem taką szansę, żeby być rzecznikiem ministra środowiska, ale tak naprawdę minister bardzo sprawnie optymalizował koszty wyjazdów zagranicznych i bardzo często z nim podróżowałem po całym świecie. Tak najbardziej chyba wspominam taką eskapadę do Australii na 12 godzin. Po wyjściu z samolotu powiedział, to panie Sławku, pół godziny i zaczynamy. No, lecieliśmy 26 godzin, to jednak nigdy się nie oszczędzał i dawał siebie 100%. A to była ważna konferencja, dotyczyła wtedy tematu jeszcze pomijanego, dotyczącego klimatu. To była konferencja poświęcona globalnemu monitorowaniu węgla, czyli dwutlenku węgla, ale też węgla, w jaki sposób on się akumuluje w lasach. Takiemu szukaniu synergii pomiędzy różnymi problemami świata. On bardzo kochał Polskę, mówił o polskich zasobach przyrodniczych, ale tak naprawdę wiedział też, że trzeba być aktywnym na świecie. I kiedy mówił o tym, jakie naprawdę dzisiaj problemy są, takie realne, mówił o problemie głodu, o problemie wody, o problemie upustynnienia, deforestacji, o takich globalnych problemach, przed którymi świat stoi. Znaczy naprawdę odpowiedzialnie w różnych kręgach międzynarodowych był znany właśnie z tego, że mówił o tym, że trzeba stosować naturalne rozwiązania. Rozwiązania, które szanują lokalną społeczność, które wykorzystują, zgodnie z tym, co mówił z konwencją o ochronie różnorodności, wykorzystują te lokalne rozwiązania. Jeśli ludzie coś robią dobrze, jeśli to działa, to znaczy, że trzeba się uczyć. To nie jest tak, że jedziemy gdzieś, dajemy koraliki, sprzedajemy lustereczka i będzie tak jak u nas. Nie, właśnie tam, w tych miejscach, gdzie ludzie wykorzystują on potrafił właśnie przekonywać do siebie, przekonywać właśnie z tą wielką życzliwością. Złapał za rękę, uśmiechnął się, powiedział kilka ciepłych słów. I takiego uśmiechniętego profesora mówię, bo kiedy się już nie uśmiecham, to trudno cokolwiek powiedzieć o profesorze. Bez takiego żalu, że teraz trzeba. Jakby dalej iść i już mówić w czasie przeszłym.
Czyli człowiek bardzo zaangażowany, poświęcający się swojej pracy, można powiedzieć, swojej misji, był wobec siebie wymagający, a wobec swoich współpracowników również?
Profesor był bardzo systematyczny. To jest tak naprawdę piękna cecha ludzi takiego pokolenia, właśnie wychowanego w trudnych warunkach, wychowanych z szacunkiem dla takiej normalności.
Czyli w ogóle nie narzekał na zmęczenie, tak?
Nie narzekał na zmęczenie. Czasem jego współpracownicy, którzy jeszcze bliżej z nim współpracowali i też pilnowali jego kalendarza. Ostatnio właśnie Magda Bodzenta starała się jakby tak jednak dość mocno naciskać, żeby odpoczął, żeby chociaż chwilę zrobił przerwy. On nawet kiedy był bardzo zmęczony, to jednak realizował swój plan. I zaczynał bardzo wcześnie, kiedy przyjeżdżał do ministerstwa, ale potem też, kiedy przyjeżdżał na swoje uczelnie, to bardzo wcześnie wstawał, pracował do późna. I każdą minutę, nie miał tak zwanych martwych pól w tym czasie. On zawsze, zawsze bardzo dobrze wykorzystywał czas i zawsze pracował ze wszystkimi współpracownikami w ten sposób, że no, jeden o drugim wiedział, co robi, tak? Więc on bardzo sprawnie zarządzał, no, ale trzeba było być mimo korków o tej godzinie kierownictwa i rozmawiać o tych sprawach, w jaki sposób, co robimy, jakie robimy postęp. Bardzo rozliczał nas z tych poszczególnych zadań, ale jednocześnie mimo tej takiej ojcowskiej surowości, to jednak miał, można powiedzieć, że miękkie serce, gołębie serce i myślę, że tego nie było widać może na zewnątrz, ale naprawdę zawsze potrafił wytłumaczyć różnego rodzaju potknięcia ludzi. Nigdy nie słyszałem, żeby o komuś powiedział jakieś złe słowo, czy żeby się skarżył. Oczywiście przykro mu było, kiedy atakowano jego najbliższą rodzinę, kiedy atakowano jego absolutnie niesłusznie. Uśmiechał się z tych fake newsów na temat stodoły. Mhm. Ja dzisiaj znalazłem takie...
Słynnej stodoły,
słynnej stodoły. Znalazłem takie zdjęcie. Kiedyś na urodziny dostał taką dużą tablicę, na którym były zdjęcia właśnie stodoły, jak ona powstawała. Jaką była ruiną, bo to tak była stara stacja konna, na śmietniku, na takiej pryzmie śmietnika zapadającym się dachem. On to z własnych środków wyremontował. I nie wyremontował tam po to, żeby właśnie, tak jak niektórzy, jakieś wille, marmury i tak dalej. Ale tam były dwie sale dydaktyczne. Była skromna kuchnia, w której zresztą gotował, częstował darami lasów, odnawialnymi źródłami energii.
Minister, profesor
mistrz,
w kuchni,
nauczyciel.
Tak,
to też się zdarzało. Potrafił naprawdę.
I potrafił smacznie ugotować?
Bardzo smacznie, bardzo smacznie. Tutaj, jeśli chodzi o grzyby, to tak naprawdę zbierał, ale też właśnie potrafił wokół tego stołu zawsze gromadzić. Ja mówię tak z perspektywy studenta, ale w tej stodole bywali prezydenci, bywali biskupi, arcybiskupi, było tak naprawdę politycy różnego formatu. Ale ta stodoła właśnie też dzięki jego pracy się rozbudowała w pewnym momencie, bo kiedy jako druga osoba po Janie Pawle II został odznaczony nagrodą Światowej Federacji Naukowców, noblistów.
Światowej Federacji.
To wtedy te pieniądze przeznaczył na kolejną salę dydaktyczną. Oczywiście też skromną, ale z dobrym stołem, z dobrym rzutnikiem, po to, żeby właśnie uczyć ludzi, aby rozmawiać o największych wyzwaniach, tych światowych, ale też nawet tych, które mamy w Polsce. Bronił tych najwyższych wartości. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w ministerstwie powiedziałem mu o takiej historii, że ktoś jako pełnomocnik równości płci kazał pracownikom zdjąć krzyż z ściany, powiedział tam kilka przykrych słów tej osobie, jeszcze zanim przyszliśmy do ministerstwa, to on z takim pietyzmem zorganizował wieszanie krzyża w sali kolumnowej. Ale właśnie dlatego, żeby pokazać wszystkim, że są wartości najważniejsze. I to było ważne, bo on się tym rzeczywiście kierował, uważał to za taki element kultury, tej kultury, która musi być humanistyczna, bo ta kultura, jeśli będzie humanistyczna, jeśli ona będzie szanowała drugiego człowieka, godność człowieka, tą niepodważalną godność, to też to środowisko będzie się dobrze miało. I on wierzył w to, co robił i bronił rodziny, był specjalistą od dynamiki populacji, więc mówił o dzietności. Ostatnio też to spowodowało, to wyrwanie z kontekstu spowodowało atak na niego.
Sformułowanie o żłobkach. Mamy ekspertów w audycji Wychowywaciele, jak i pani Asia Białobrzeska, która jest założycielką szkoły, gimnazjum, programów nauczania, jest nauczycielem, który naprawdę zbiera dużo nagród. Też powiedziała na antenie Radia Warszawa, że jednak żłobka nie założy.
To, o czym mówił profesor, zawsze mówił, że nas, Polaków, powinno być stać na to, żeby w swojej wolności, odpowiedzialności podejmować takie decyzje, że jeśli chcemy na jakiś czas opiekować się rodziną i zrobić sobie przerwę w pracy, to nie ma w tym nic złego. On zawsze mówi o tym, że musimy żyć bez kompleksu, że mamy być z czego dumni. On jako naukowiec, przyrodnik, gorący patriota, a jednocześnie znawca
ojciec
tematu.
Dwóch córek.
Ojciec dwóch córek właśnie też zaszczepił w nich tą pasję do przyrody. No te córki też, specjalistki w swoich dziedzinach, też były przedmiotem przecież ataku. Myślę, że to było to najboleśniejsze, te takie ataki, które fałszywe ataki, które też się pojawiały i nawet z takich, pokaż mi twoich wrogów czy przeciwników, a też ci powiem, no jeśli jego jednym z takich przeciwników był Jerzy Urban, który opluwał go, bo ja te rzeczy pamiętam też i myślę, że screen z tych różnych rzeczy mam i być może ktoś kiedyś zrobił o tym przynajmniej pracę magisterską, w jaki sposób niszczono człowieka, który miał niezwykłą wiedzę.
Był fachowcem,
jest
tak?
Jest fachowcem, ale też o takim autorytecie międzynarodowym. No to jest to, co pojawiło się też w prasie, że tutaj nawet prezydent Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę, że obok wejścia do NATO, to ten COP5, któremu przewodniczył COP klimatyczny, był bardzo, bardzo ważny, bo to był też sukces Polski, też wśród tych kondolencji, które napływają, są też kondolencje ze Stanów Zjednoczonych, jest kondolencja pani ambasador Stanów Zjednoczonych, ale on też z wielkim szacunkiem zawsze o wszystkich uczestnikach tych szczytów klimatycznych, w których uczestniczył, bardzo, bardzo wyraźnie mówił, ale to nie tylko polityka była jego pasją, ale właśnie to, co robił dla lokalnych społeczności, to, co robił i z jaką pasją dochodził do kwestii ziemi. Przecież dzisiaj już nie wszyscy pamiętają, ale to on był tym, który tak mocno otworzył akcję zbierania podpisów w obronie polskich lasów i ziemi. To 3 miliony podpisów, które sprawiły, że jednak mamy wszyscy dostęp do lasów i z tych pięknych zasobów przyrodniczych możemy korzystać, a ten model leśnictwa jest dzisiaj bezpieczny. No też to, o czym często mówił, o tym, że musi być taka synergia pomiędzy różnymi konwencjami. Musimy zmniejszać biurokrację, ale też musimy wykorzystać te rozwiązania oparte o naturę. Dzisiaj to wszyscy mówią nature-based solution, tutaj mowa o lasach, żeby właśnie adaptować się do tych ekstremalnych zjawisk pogodowych, do tego wszystkiego. I tutaj w lasach widział ten potencjał. Już w ostatnim tygodniu mówił o tym, że polskie lasy mają potencjał 42 milionów pochłaniania dwutlenku węgla. To dzisiaj o tym mówi cały świat. Mówi
czy ten
o tym,
jego dorobek możemy dzisiaj nazwać także innowacyjnym?
Też oczywiście, on niezwykle, niezwykle wyprzedzał swoją epokę. Uważał, że ochrona przyrody, ekologia, to ekologia jako oikos, logos powinna być domeną naukowców, ludzi, którzy się na tym znają, którzy robią badania, którzy z aktywistami zapraszał ich do tym, żeby o zasobach przyrodniczych, o tej dynamice, jaka jest w lesie, rozmawiać właśnie w zasobach przyrodniczych, żeby on potrafił podnieść kamień, wyjąć stamtąd owadę i pokazać, opisać, gdzie żyje, jak funkcjonuje. Zresztą też ukrywał gatunki, ale też tutaj to środowisko naukowe też go honorowało, że jeden z owadów został nazwany od jego nazwiska, więc to na pewno profesor też mówił o tym, że on już jest spełniony. On odszedł jako człowiek spełniony, on wychował pokolenie doktorantów, magistrów. Sam jestem absolwentem takiego specjalnego międzywydziałowego, międzyuczelnianego programu właśnie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na SGH i SGW. Myślę, że wiele osób przeszło przez to. Dzisiaj pracują w różnych obszarach, ale wiedzą, że o przyrodzie można też rozmawiać na bazie wskaźników, na bazie wartościowania. Pokazywał, ile tak naprawdę ta lokalna społeczność jest w stanie korzystać z lasów, jak zasoby przyrodnicze można stymulować, w jaki sposób modelować w ogóle zagospodarowanie przestrzenne. To też to zagospodarowanie przestrzenne było mu bardzo bliskie. I
a co
temu,
chciał zmienić w tym zagospodarowaniu?
No, bo ono się powinno mieć miejsce, bo my na początku lat 90. odeszliśmy od tego, więc on uważał, że ochrona krajobrazu też jest jakby niezwykle, niezwykle istotna, że też mówił o wielkim szacunku dla polskiej wsi, że często nasza ocena jest z czwartego piętra w dużym mieście, a nie szanujemy tych ludzi, którzy, dzięki którym te zasoby przyrodnicze mamy. I mówił tutaj o rolnikach, mówił tutaj o leśnikach, mówił tutaj o myśliwych, sam był myśliwym i nie traktował tego jako krwawą pasję, jak to niektórzy opisywali, ale to była ta pasja, którą stymulował.
No tak,
teraz
aktywiści mu to wytykali, prawda?
Tak, ale on był w tym wszystkim, co robił, bardzo, bardzo prawdziwy. Naprawdę też jako specjalista, jako osoba związana z dynamiką populacji, wiedział, że to jest tak jak w ogrodzie. No, musimy zarządzać tymi zasobami, żeby mieć wszystko. Mówi, co państwo chcecie mieć? Jeśli chcecie mieć tereny otwarte, to będzie taki gatunek. Jeśli będziecie mieli tereny leśne, będzie taki gatunek.
Czyli on nie chciał przeszkadzać naturze.
On z tą naturą chciał współpracować, bo jeśli mówił o przykładzie Syberii, no jeśli na Syberii galerii jest tak wielki obszar, to tam tak naprawdę przyroda bardzo szybko sobie radzi. Ale kiedy mamy tak mały obszar, to musimy tej przyrodzie pomóc, żeby zachować tą bioróżnorodność, czyli żeby były te wszystkie gatunki. A jest trochę tak, jak zauważamy czasem w mieście, że jak pojawiają się sroki, giną wróble, prawda? Że to jest, że
właśnie gdzie są wróble, panie ministrze? To pytanie się pojawia także wśród naszych radiosłuchaczy.
Oczywiście to jest związane z tym, w jaki sposób wyglądają konstrukcje naszych budynków, żeby to jest też kwestia bazy pokarmowej, to jest też kwestia tej dynamiki populacji, że ta populacja
gołębie
dochodzi,
są, wrony dochodzi, zauważamy, a wróbelków...
Dochodzi do własnego. No, zapraszam do Milanówka, na moim domu jest mnóstwo wróbli, mazurków.
To tam się właśnie znalazły,
to są takie
tak?
Inne, to są takie inne wróble z czarną kropką właśnie, ale one też no, to są takim... Ale mamy też takie gatunki wskaźnikowe w lesie, które nam mówią o stanie środowiska i tu profesor pokazał taką metodę SBI, czyli tą średnią biomasę przyrodniczą i na podstawie biegaczy potrafił określić, ile lasy są w stanie pochłonąć dwutlenku węgla, jakie gleby to były, w jaki sposób on tak naprawdę potrafił czytać w krajobrazie. I to jest jakby niezwykle...
Po prostu pasjonat, tak?
Pasjonat, specjalista, naukowiec, wybitny naukowiec, zresztą z Federacją Naukowców, z noblistami bardzo ściśle współpracował. Został też uhonorowany przecież, jest specjalne stypendium imienia profesora Jana Szyszko, zostało wczoraj ogłoszone. Myślę, że ja muszę powiedzieć...
To będzie ciąg dalszy, prawda?
Będzie ciąg dalszy, ale on też zostawił widoczny ślad nie tylko w ludziach, ale też w tych w Polakach tutaj współ...
A w co chciał inwestować profesor?
W
o
naukę.
Czym mówił?
Mówił o nauce. Mówił o nauce, że właśnie musimy... Nauka się musi liczyć. Musi się liczyć obiektywne fakty. Był wielkim wolnościowcem. Uważał, że właśnie wolność słowa, wolność głoszenia swoich poglądów, wolność wspierania jakby jest kluczowa. Często się knebluje takich czy innych naukowców, dlatego że na przykład pokazują pewne ryzyka, niebezpieczeństwa. On mówił, że trzeba tej otwartości na dialog, na dyskusję. To, co dla niego też... tak myślę, było ważne, to, żeby te polskie dokonania, które są bardzo duże, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze i żaden kampanie sterowane czy inne tego nie zmienią. On miał naprawdę wielki autorytet na świecie i wielokrotnie, kiedy ja teraz...
Wielki autorytet
naukowy.
A niektórzy chcieli zaszkodzić temu wizerunkowi,
tak,
prawda?
Oczywiście. No, czy PR-owi. Można, ale jakby istotne jest to, że tutaj była treść. Często PR nie jest wypełniony treścią, ale tutaj to było wypełnione treścią. Właśnie taką, że kiedy dzisiaj ja jeżdżę w różnego rodzaju misje zagraniczne związane właśnie ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi, to często spotykam takich starszych ministrów czy młodszych ministrów, którzy każą pozdrowić pana profesora. Pamiętają go jako tego, który nigdy... Często pojawia się takie zdjęcie zmęczonego profesora gdzieś na krześle w Sejmie. Widziałem ostatnio w jednym portali. Ale on był bardzo dynamiczny. On poruszał się po tej sali, z każdym rozmawiał, przekonywał do swoich poglądów, był bardzo zaangażowany.
I dotrzymywał słowa.
On potrafił nawet taką najdrobniejszą rzecz, którą komuś obiecał, czy zapowiedział. W poniedziałek mieliśmy się spotkać na konferencji Biłgoraju, poświęconą właśnie edukacji, ekologii i...
To było jego oczko w głowie? Ekologia?
Ekologia, oikos, logos, to było jego oczko w głowie. Oczkiem w głowie były lasy, których bardzo, bardzo mocno bronił. Ale to, co on zrobił, ta mała rzecz, wyszedł, prawda, bo spieszył się na kolejne spotkanie gdzieś na Mazowszu i mówił o tym właśnie organizator mi, że zadzwonił jeszcze, mówi, że przepraszał, że się nie pożegnał, że, znaczy potrafił, pamiętał o różnych drobnych rzeczach, uprzejmościach, które mu ludzie też świadczyli i tą życzliwość potrafił, to dobro, które mu świadczono, on też to dobro zwracał i myślę, że to też był taki no, człowiek wysokiej kultury, też wysokiej kultury osobistej. To dzisiaj, można powiedzieć, taka stara szkoła, prawda? I bronił rodziny, bronił tych podstawowych wartości. Był
i
bardzo...
trudno tak naprawdę uwierzyć, że mówimy o nim w czasie przeszłym, prawda?
Tak, oczywiście. No to jest nie, żeby o nim na spokojnie rozmawiać, trzeba na chwilę zapomnieć, że odszedł. Tak? Trzeba sobie przypomnieć jego uśmiechniętą twarz, którą nie wszyscy znali, bo profesor dużo myślał też, przemyśliwał różne rzeczy, pracował dużo w pracowni. Tuczno było takim jego azylem. To przecież on też z własnych środków to zbudował. Też tam były potężne powierzchnie badawcze, gdzie tak naprawdę były jakieś mity, że brał tam jakieś dopłaty. A on tam naprawdę robił badania naukowe. Tam dostawały doktoraty. Tam swoje telewizji. Drzewo, tam swoje drzewo ma każdy minister Unii, każdy minister Unii Europejskiej. Drzewo jest opisane, tam odbywało się spotkanie ministrów Unii Europejskiej, ale też no, zostawił ten wyraźny ślad właśnie w tych relacjach. To nie tylko drzewa. Zresztą on w swoich kampaniach też wyborczych rozdawał drzewo. Ja znam miejsca, w których te drzewa rosną i one tak naprawdę zostaną i będą profesora przypominać.
Teraz myślimy o następcach, prawda? Pana profesora. Dziękuję za to wspomnienie, tak się zasłuchaliśmy. Pan minister Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wspominał świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, Daszbur.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.